Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Szkaplerz i medalik. Słowo pobożność w pierwszej chwili na ogół kojarzy się z odmawianiem, z dużym zaangażowaniem uczuciowym wielu modlitw. Tymczasem dotyczy ona całego człowieka, jego postawy wobec Boga w Trójcy osób, Maryi, świętych i aniołów. Wyraża się zatem nie tylko w słowach, ale także w określonych aktach i czynnościach o charakterze religijnym. Jeśli chodzi o pobożność maryjną, to jednym z dość typowych dla niej przejawów jest noszenie szkaplerza lub medalika. Słowo szkaplerz wywodzi się od łacińskiego słowa scapulare, które oznacza okrywanie ramion lub pleców, łacińskie scapule, i pierwotnie szkaplerz był wierzchnią częścią habitu noszoną najpierw w zakonie karmelitańskim, a potem także w innych zakonach i bractwach. Ma on formę szerokiego płata materiału z otworem na głowę, okrywającego z przodu i z tyłu niemal cały tułów. Zwykle szkaplerz zakonny wykonany jest z tego samego materiału i w tym samym kolorze co tunika. Są jednak wyjątki. Na przykład cystersi na białe habity nakładają czarne szkaplerze, zaś siostry służebnice Ducha Świętego Odwieczystej Adoracji na różowe habity nakładają biały szkaplerz. Teologiczny sens praktyki noszenia szkaplerza można odkryć już w jego genezie. Kiedy pustelnicy z Góry Karmel w Ziemi Świętej, uciekając przed inwazją muzułmańską, przybyli do Europy, napotykali na różne przeszkody grożące likwidacją zakonu. Wówczas, jak podaje tradycja karmelitańska, przełożony generalny karmelitów, święty Szymon Sztok, w czasie żarliwej modlitwy do Maryi czczonej jako Flos Carmeli, czyli kwiat Karmelu, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku w klasztorze w Aylesford miał widzenie Matki Bożej. Wówczas zobaczył, jak niepokalana dziewica podaje mu szatę w kształcie opisanego wyżej szkaplerza, jednocześnie zapewniając, że każdy, kto będzie tę szatę nieustannie nosił na sobie, dostąpi zbawienia i będzie cieszył się szczególną opieką Matki Bożej, a po śmierci niebawem opuści czyściec i zostanie wprowadzony do nieba. Według pobożnej tradycji karmelitańskiej Maryja w pierwszą sobotę po śmierci przyjdzie do czyśćca i zabierze do nieba dusze sobie zaślubione w szkaplerzu. To objawienie szkaplerzne, a zwłaszcza wspomniany przywilej zwany sobotnim, nie mają pewnych źródeł historycznych. Jednak praktyka noszenia szkaplerza spotykała się z aprobatą wielu papieży, np. Klemensa VII, Pawła II, Piusa V, Grzegorza XIII, Pawła V, Klemensa X, Piusa XI czy Piusa XII. Również święty Jan Paweł II potwierdził duchową wartość praktyki noszenia szkaplerza. W dniu pierwszej komunii świętej w wadowickim klasztorze karmelitów bosych na Górce przyjął szkaplerz i wiernie nosił go aż do śmierci. O swoim szkaplerznym nabożeństwie wielokrotnie wspominał jako arcybiskup, kardynał, a potem jako papież, m.in. w książce pod tytułem Dar i tajemnica. W telegramie do uczestników koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej koło Krakowa w dniu 17 lipca 1988 roku papież pisał o swoim pierwszym szkaplerzu, któremu pozostał wierny i który był jego duchową siłą. Natomiast spotykając się z młodzieżą w podrzymskiej parafii Mostacciano 15 stycznia 1989 roku powiedział: bardzo dużo zawdzięczam szkaplerzowi karmelitańskiemu w latach mojej młodości. W nawiązaniu do swego doświadczenia duchowego życzył więc młodym ludziom, aby ta szata duchowa była coraz piękniejsza, aby nie została nigdy splamiona i nie musiała być naprawiana. Z kolei w liście apostolskim pod tytułem Providentialis Gratiae Eventus, czyli opatrznościowe wydarzenie łaski, z okazji 750-lecia objawień Matki Bożej świętemu Szymonowi Sztokowi, to dokument z 25 marca 2001 roku, papież napisał: w znaku szkaplerza zawiera się sugestywna synteza maryjnej duchowości, która ożywia pobożność ludzi wierzących, pobudzając ich wrażliwość na pełną miłości obecność Maryi Panny Matki w ich życiu. Znak szkaplerza przywołuje zatem dwie prawdy. Jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Najświętszej Maryi Panny i to nie tylko na drodze życia, ale także w chwili przejścia ku pełni wiecznej chwały. Druga to świadomość, że nabożeństwo do niej nie może ograniczać się tylko do modlitw i hołdów składanych jej przy określonych okazjach, ale powinna stanowić habit, czyli nadawać stały kierunek chrześcijańskiemu postępowaniu opartemu na modlitwie i życiu wewnętrznym poprzez częste przystępowanie do sakramentów i konkretne uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy. W ten sposób szkaplerz staje się znakiem przymierza i wzajemnej komunii pomiędzy Maryją i wiernymi. Wyraża bowiem w sposób konkretny dar, jaki na krzyżu Jezus uczynił Janowi, a przez niego nam wszystkim, ze swojej matki, oraz przypomina o powierzeniu umiłowanego apostoła i nas tej, którą ustanowił naszą duchową matką, napisał Jan Paweł II. Ze słów świętego papieża jasno wynika, że szkaplerz nie jest magicznym pancerzem czy jakimś talizmanem, który skutecznie chroni przed atakami złego ducha, lecz jest znakiem łaski i jednocześnie ustawicznym przypomnieniem o godności chrześcijanina oraz przynagleniem do troski o świętość, czyli o tę wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego, jak przypomniał Jan Paweł II w liście Novo Millennio Inne Unte. Niezwykła popularność szkaplerza karmelitańskiego i duchowe owoce z tego płynące sprawiły, że podobne szkaplerze powstały w innych rodzinach zakonnych. Oprócz szkaplerza karmelitańskiego zwanego brązowym, znane są inne szkaplerze, w sumie jest ich 20 kilka, czy to w kolorze białym, czarnym, czerwonym, niebieskim, fioletowo-żółto-białym, szarym, czy w innych kolorach. Związane są one głównie z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa, Jego męki i krzyża, jak również z czcią Matki Bożej w tajemnicy jej niepokalanego poczęcia, siedmiu boleści czy miłosierdzia. W późniejszych wiekach, kiedy pobożna praktyka noszenia szkaplerza karmelitańskiego coraz bardziej upowszechniała się również wśród świeckich, jego kształt uległ uproszczeniu. Ze względów praktycznych długą szatę zamieniono na symboliczne dwa kawałki brązowego sukna połączone tasiemkami i noszone na piersiach lub plecach. Kolejnej zmiany wyglądu szkaplerza dokonał papież święty Pius X, który dekretem świętego oficjum z 16 grudnia 1910 roku pozwolił jego sukienną formę zastąpić metalikiem z metalu. Na jego awersie ma być wizerunek Pana Jezusa z Jego Najświętszym Sercem, a na rewersie wizerunek Matki Bożej. Medalik powinien być noszony na szyi, nie zaś w kieszeni czy w torebce. Odtąd inne szkaplerze coraz częściej zastępowano odpowiednimi medalikami. Choć zmienił się kształt szkaplerza, to niezmienna pozostała idea i teologiczno-duchowy sens jego noszenia jako wyraz żywej wiary oraz znak przynależności do Chrystusa i Maryi poprzez uczestnictwo w duchowych dobrach konkretnej rodziny zakonnej. Medalik szkaplerzny nawiązywał do bardzo popularnego, cudownego medalika, którego zwyczaj noszenia ma źródło w objawieniach, jakie święta Katarzyna Labouret w 1830 roku w Paryżu otrzymała od Matki Bożej. Matka Boża poleciła jej, aby wybito medalik przedstawiający ją na awersie jako stojącą na kuli ziemskiej z napisem: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Na rewersie medalika ma być serce Jezusa okolone koroną cierniową i serce Maryi przeszyte mieczem, a nad nimi litera M z wyrastającym ze środka krzyżem. Matka Boża zapewniła, że wszyscy, którzy będą nosili cudowny medalik, dostąpią wszelkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Pierwszy medalik wybito w 1832 roku i bardzo szybko jego noszenie stało się powszechną praktyką. Ponieważ z tego powodu odnotowywano wiele niezwykłych łask, zwłaszcza nawróceń, nazwano go właśnie cudownym medalikiem. Żarliwym propagatorem noszenia cudownego medalika był m.in. święty Maksymilian Maria Kolbe, który tę praktykę polecał członkom założonego przez siebie Rycerstwa Niepokalanej. Często wraz z medalikiem na jednym łańcuszku noszony jest krzyżyk, który w przypadku osób ochrzczonych powinien być jednoznacznym wyrazem przynależności do Chrystusa i ich żywej wiary. Niestety często jesteśmy świadkami tego, że medalik, a zwłaszcza krzyżyk, bywa wykorzystywany raczej jako zwykła ozdoba biżuteryjna, wpinana czy to w uszy, czy w inne części ciała, na przykład w pępek. Szczególnie przykre jest to, gdy drogie nam symbole religijne noszone są przez niewierzących, a nawet osoby jawnie deklarujące swą sympatię dla satanizmu czy okultyzmu. O ile w takich przypadkach medalik i krzyżyk używane są w celach magicznych, a przez to są profanowane, to wierzący noszą je z głębokim przeświadczeniem, że w ten sposób, przyznając się do Chrystusa i do Jego Matki, oddają im chwałę. Przez te znaki doświadczają szczególnych łask Bożych i opieki Matki Bożej, aniołów oraz świętych. Nosząc medalik lub krzyżyk, czują się wewnętrzni przynagleni i zobowiązani do dawania świadectwa wiary w swoim codziennym życiu. Wprost mówi o tym często cytowane przez nas Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii, w którym czytamy, że cudowny medalik, jak wszystkie inne medaliki maryjne i różne przedmioty kultu, nie jest talizmanem, ani nie może powodować próżnej łatwowierności. Obietnica Maryi, że ludzie noszący ten cudowny medalik otrzymają obfite łaski, wymaga od wiernych pokornego i trwałego przyjęcia posłannictwa chrześcijańskiego, głębokiej i ufnej modlitwy oraz prowadzenia życia według zasad wiary.